Witam Was serdecznie w tym trochę szalonym tygodniu. Zaczął się dosyć wiecznie. Mam nadzieję, że Wasze mienie nie ucierpiało podczas wichur, które szalały tutaj w Nysie. Niestety, no, nasz kościół lekko ucierpiał, jego dach, ale już jest w miarę połatany, także zalania nam chyba nie grożą aktualnie, ale kto wie. Dzisiaj chciałbym zacząć od pewnej gry. Nie wiem, czy ją znacie. Może rodzice, którzy mają dzieci w wieku około 10 lat, może będą ją kojarzyć. Chodzi o grę Jenga. Dosyć stara i popularna gra. Polega ona na tym, że na początku się buduje wieżę po 3 klocki w jedną i drugą stronę na krzyż i potem, gdy powstaje już pewna wieża, wyjmuje się po kolei z niej po jednym klocku i stawia się na górę. Chodzi o to, żeby zbudować jak najwyższą wieżę, żeby ta wieża była jak najwyżej, ale żeby mimo wszystko to się nie rozwaliło. Ja nie jestem dobry w tą grę niestety, gdyż z reguły mi się trzęsą ręce i gdy chcę wysunąć tego klocka, to cała wieża leci i wszyscy mają radochę, ja niekoniecznie. Celem Boga natomiast jest zbudowanie też Bożego Królestwa, które jest jak największe. I żeby w tym Królestwie byli wszyscy, których Bóg powoła, do których my będziemy mogli dotrzeć, do których On sam dotrze, w ogóle bez naszej pomocy i to jest też super. Celem Boga jest, żeby Kościół był gotowy i żeby czynił uczniami wszystkie narody. To są jedne z celi, które gdzieś Bóg realizuje, chociażby przez swój Kościół. Bogu chodzi o Kościół dojrzały, silny, pełny ducha, jego działania. Chodzi mu także o Kościół wielopokoleniowy, taki jak nasz jest, gdzie są i małe dzieci, i są już seniorzy, którzy mogą wspierać swoją radą, doświadczeniem, modlitwą. Bogu chodzi o Kościół różnorodny, który nie jest taki, nie składa się z ludzi takich samych, bo to byłoby nudne i w ogóle bez ładu i składu. Kościół można trochę przyrównać do mędrców, którzy przyszli do Jezusa, gdy On był jeszcze dzieckiem i przynieśli Mu dary. Patrzyli się na jedną gwiazdę, szli jedną drogą do tego Jezusa, doszli do Niego, do jednego celu, ale przynieśli Mu już różne dary. I wracając do Kościoła, czytamy jedną Biblię, ewentualnie w różnych tłumaczeniach, może mieć różne kolor okładki, ale czasami rozumiemy pewne rzeczy lekko inaczej, z racji tego, że mamy różne doświadczenia w naszym życiu. Inaczej będzie rozumiał ktoś rolę Boga jako Ojca, naszego Ojca, jeśli miał szczęśliwe dzieciństwo i jego ojciec był obecny w jego życiu, a inaczej będzie rozumiał ktoś, kto tego ojca niestety nie miał i miał ten brak albo miał jeszcze gorzej zły obraz ojca. Ale wróćmy do naszego sprawcy i do kończyciela wiary Jezusa. Jezus szedł pewnego dnia drogą, był głodny. Dzisiaj byłoby to prostsze, bo byśmy się udali w Nysie do jakiegoś sklepu, kupić coś. Jeśli to byłaby niestety niedziela niehandlowa, no to jeszcze zostaje nam jedna żabka, może jakieś jeszcze kilka sklepów, stacja benzynowa. Zawsze gdzieś by się dało. No wtedy trochę było z tym gorzej. Jezus szedł, zobaczył drzewo, na nim liście, czyli drzewo, które było zdrowe i podszedł do niego, bo miał nadzieję, że będą tam owoce. Ale niestety nie było. Myślę, że mógł się lekko zawieść, może lekko zdenerwować. Przeklął to drzewo i potem, gdy wracał do miejsca, do którego dążył, to drzewo uschło. Ale pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami jest historia, która jest zapisana w 4 Ewangeliach. Więc można sądzić, że jest ważną historią. Otwórzmy tę historię. W Ewangelii Jana przeczytamy z tej Ewangelii, z 2 rozdziału od 13 do 25 wersetu. Zbliżała się Pascha i Jezus udał się do Jerozolimy. Zastał w świątyni sprzedających bydło, owce i gołębie oraz przy swoich stanowiskach ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich, w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni. Wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły. A sprzedawcom gołębi powiedział, zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mego ojca. Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa Pisma: żarliwość o Twój dom mnie pochłania. Wtedy Żydzi zwrócili się do Niego: jakim znakiem uzasadniasz ten swój czyn? Jezus odpowiedział: zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w 3 dni. Żydzi na to: 46 lat budowano tą świątynię, a Ty zniesiesz ją w 3 dni? Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. Gdy więc został zbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił, i uwierzyli Pismu oraz Słowu, które wypowiedział. A gdy przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus jednak im nie ufał, dlatego że znał wszystkich i nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem rozpoznawał, co się w każdym kryje. Znamy pewną tajemnicę Poliszynela, pewien sekret o Jezusie, który myślę, że nie do końca do nas czasami dociera, to, że Jezus sprawiał kłopoty tam, gdzie poszedł. Oczywiście nie sprawiał wszystkim kłopoty, bo niektórych uzdrawiał, niektórych karmił, ale do niektórych ludzi po prostu sprawiał im kłopoty. I jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, jeśli się tak nazywamy, i mienimy się mianem chrześcijan, to niestety, ale powinniśmy być przygotowani, że czasami może poglądy, które wyznajemy, rzeczy, o których mówimy, niestety mogą być dla ludzi kłopotliwe. I Jezus powiedział, że jeśli z Jego powodu ludzie was będą nienawidzić, wykluczać, obrażać, to powinniśmy się tym radować, bo wielka jest nagroda wasza w niebie. I to nie chodzi o to, że teraz będziemy brać Biblię i tłuc ludzi po głowie, bo tak nam wygodnie czasami się podeprzeć jakimś argumentem tak po prostu z Biblii i bez ładu i składu tylko uderzać ludzi w głowę. Ale czasami po prostu to, w co wierzymy, kłóci się z tym, co jest dookoła nas. To, w jakiego Boga wierzymy, nie do końca jest spójne z tym, bardzo nie jest spójne z tym, co jest dookoła nas, jak żyją po prostu ludzie. Jerozolima była w środku najważniejszego święta, Paschy. Każdy Żyd, dorosły Żyd, który mieszkał w odpowiedniej odległości od Jerozolimy, w tym czasie raz w roku podróżował do Jerozolimy. I było to święto na znak tego, że naród izraelski został uwolniony od Egipcjan, wyszedł z niewoli. I to takie święto niepodległości, tak jak my teraz świętujemy nasz 11 listopada. Trochę świętujemy go z takim dużą ilością patosu i czasami brak w tym po prostu radości z tego, że mamy swój kraj, że możemy mówić po polsku, że możemy kultywować naszą tradycję. Ale jakkolwiek świętujemy. I oni też świętowali. Przybywał tam tłum ludzi. Tłum ludzi, którzy zdążali w sumie do jednego miejsca, do świątyni, która była w centrum miasta. I każdy Żyd z okazji tego święta miał ofiarować zwierzę. Jak go było stać, to był to baranek. Jeśli go na przykład nie było stać tak bardzo, było to gołąb albo cokolwiek, jakieś inne zwierzę, które było w jego zasięgu finansowym. Ludzie, którzy przybywali spoza Jerozolimy, mieli trochę problem, bo jednak dzisiaj, nawet dzisiaj, gdybyśmy mieli przewieźć teraz oto baranka w naszym samochodzie, to byłoby tak dosyć różnie. No bo nie do końca miejsce, a jeszcze pobrudzi tapicerkę, a jeszcze coś. Więc raczej byśmy tego nie chcieli. Wtedy ludzie jednak podróżowali pieszo, ewentualnie jakimś osiołkiem, jakby było ich stać. No i przewiezienie zwierzęcia było jeszcze trudniejsze, więc ze względów logistycznych wymyślili inny sposób. Trzeba było kupować zwierzę na miejscu. Było łatwiej, na miejscu na pewno było lepszej jakości to zwierzę, bo to nie mogło być pierwsze lepsze zwierzę z brzegu, tylko to musiało być takie zwierzę, które jeszcze przejdzie kontrolę. Więc władze żydowskie sprzedawały miejsca na dziedzińcu świątyni. Na dziedzińcu powstawały kramy, wymieniano walutę, bo też trzeba było zapłacić podatek świątynny w odpowiedniej walucie. Czyli można powiedzieć, toczyło się tam takie życie, jakby taki przodek naszej galerii handlowej aktualnej. Sprzedawali jedno, drugie, strzelam, że pewnie i jeszcze czymś innym handlowali. I Świątynia była podzielona na trzy części. Była część ta najbardziej centralna, która była miejscem najświętszym, gdzie raz do roku wchodził kapłan i tam spotykał się z Bogiem, rozmawiał z Nim. Była część, która była dalszą częścią, która była też świętym miejscem, gdzie wchodzili ludzie i dyskutowali o piśmie, o tym, co Bóg robił. I była trzecia część. Trzecia część, gdzie właśnie się działa ta galeria handlowa, gdzie ludzie, również nie Żydzi, mogli przychodzić, poznawać Boga, uczyć się, jak oddawać Mu chwałę, jak to się wszystko dzieje. I właśnie w tym miejscu pojawiły się te stragany. Gdzie mieli właśnie się modlić? Właśnie chociażby ludzie, którzy nie byli wpuszczani dalej. Poganie, którzy nie byli z narodu żydowskiego. I wyobraźmy sobie nasz Nyski Targ. Ja już trochę dawno nie byłem, ale o tyle, o ile pamiętam. Targ Grodkowski. Tam chodzimy w miarę. I mamy nasz Targ Grodkowski, gdzie jeden drugiego przekrzykuje, że u mnie tańsze kurtki, a u mnie są jeszcze tańsze, u mnie są lepsze. Gdzie jest duży huk, dużo ludzi i przepychania. Dołóżmy do tego jeszcze zwierzęta, które raczej w cichości nie stały, bo jakieś owce zaczęły beczeć, jakieś inne zwierzę znowu wydawało jeszcze inne odgłosy. I to na pewno nie była atmosfera sakralna, skupienia, takiego jak tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do kościoła, że przyjdziemy, grupa nas poprowadzi, jest odpowiednia atmosfera, muzyka, odpowiedni zapach i wtedy się modlimy, wtedy oddajemy Bogu chwałę. No to tak bardzo nie wyglądało. I czy to mogło Jezusa zdenerwować? No zdenerwowało. Co zrobił? Rozgniewał się. Podjął bezpośrednią akcję, wziął kilka sznurków, skręcił w nich bicz i zaczął wypędzać ludzi ze świątyni. Przegonił ich i wydaje się nam być to bardzo słuszne. Byłem ostatnio na meczu Stali Nysa w naszej nyskiej hali. W poniedziałek wygraliśmy, we wtorek też wygraliśmy, tak? Więc dwa zwycięstwa z rzędu. I tam jest, nie wiem czy byliście na tych meczach, ale może chociaż słyszeliście o nich. Jest w Nysie coś nietypowego w miarę na skalę Polski. Jest to grupa ultrasów, czyli naszych nyskich kibiców, którzy dopingują drużynę. I gdybym ja tak sobie nagle do nich podszedł i powiedział, że to jest moja hala i wypadł stąd, to obawiam się, że mógłbym źle skończyć. A Jezus wziął bicz i ich po prostu stamtąd wygonił. I z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu oni po prostu uciekli. Potem z Nim rozmawiali, ale On mimo wszystko powywracał te stoły, pogonił też tych handlarzy i to się wydarzyło. A teraz takie pytanie. Ja zadam je do siebie, myślę, że każdy z nas może je zadać też do siebie samego. Gdzie Jezus spotkałby mnie? Wtedy ludzie nie mieli możliwości wejścia do tego najświętszego miejsca, ale my w tej chwili mamy tą możliwość i możemy wejść przed oblicze Boga. I czy spotkałby mnie w miejscu najświętszym, gdzie uwielbiamy Go, gdzie oddajemy Mu chwałę i każda sfera naszego życia Go po prostu uwielbia i należy do Niego? Czy może spotkałby w kolejnym miejscu, gdzie rozważamy Jego Słowo, rozmawiamy o tym, co On robi w naszym życiu? Czy może w przedsionku, gdzie rozstawiliśmy się ze straganem i czymś próbujemy handlować? Patrząc na różne aspekty naszego życia, odpowiedzmy sobie, gdzie jesteśmy w swoim życiu, w którym z tych miejsc. A Jezus bardzo jasno określił, które miejsce chce zajmować. I wyobraźmy sobie taką sytuację. Myślę, że każdy z nas gdzieś chociaż trochę sprząta we swoim domu. Ja nie jestem najlepszym tego przykładem. Niestety jestem czasami do tego goniony. Ale ogólnie zakładamy, że sprzątamy w naszych domach. I gdybym posprzątał cały dom, nawet za łóżkiem, odsunąłbym kanapę, tam odkurzył i to wszystko. Bym umył dobrze wszystkie podłogi i tak dalej. I nagle wparowuje cała ekipa w zabłoconych butach, z jakimiś różnymi słodkimi napojami, przekąskami, popcornem i tak dalej. I to rozsypuje wszędzie. I ten cały mój trud, gdzie ja sprzątałem na przykład przez 2 dni, żeby solidnie wysprzątać mieszkanie, wziął w łeb, to jakbym się czuł? A o ile bardziej Jezus w tym wszystkim, gdzie Bóg zaplanował świątynię, żeby było to miejsce, w którym człowiek może się w jakiś sposób spotkać z Bogiem, może oddawać Mu chwałę, zobaczył obraz, który kompletnie do tego nie pasował. I jeśli kiedykolwiek wyobrażaliście sobie Jezusa jako słabą postać, osobę, która zawsze nam stawia drugi policzek, wtedy, kiedy ją uderzą, to w tym przypadku tak nie było, niestety. Niestety. Może mamy wrażenie, że gniew jest grzechem. Czasami tak podchodzimy do różnych emocji, które nie są tą jedyną radością, którą lubimy. Jednak Bóg ustanowił pewne zasady. Żydzi mieli tym świętem oddawać Bogu chwałę, a cały lud miał oczekiwać Mesjasza, a tu to, co został Jezus, to był jeden wielki chlew i nic więcej. Mamy wiele emocji, tak na chwilę odchodząc od tego tematu. Czasami chcemy oprzeć nasze chrześcijaństwo tylko na radości. W każdej chwili powinniśmy się radować, bierzemy ten werset z Biblii i kiedy ktoś na przykład nam bliski umiera, to gdzieś jest takie z tyłu głowy, ale powinieneś się radować. Kiedy przychodzą jakieś problemy, powinieneś się radować. Kiedy tracisz pracę, powinieneś się radować. Jednak emocje są czymś typowo ludzkim. Wtedy, kiedy potrzebujemy, mamy taki czas, żeby zapłakać i się posmucić, musimy po prostu ten czas przeżyć. I mamy więcej niż jedną emocję, niż tą radość, o której mówiłem. I nie można powiedzieć, że emocje są dobre albo złe. Ważne jest, co potem powstaje, co my z nimi robimy. W Biblii, w Starym Testamencie, Bóg wielokrotnie gniewał się na ludzi. I to całkiem często. I gniew, kiedy jest takim sprawiedliwym oburzeniem, to myślę, że jest dobre. Myślę, że rozumiemy, dlaczego Jezus akurat w tej sytuacji się zdenerwował. I czy my, gdybyśmy weszli w Jego jakby miejsce, w Jego buty, to czy nie chcielibyśmy może też powywracać tych stołów? Może nie starczyłoby nam odwagi, może byśmy tylko zacisnęli pięści i jakoś wypowiedzieli to nasze zdanie. Jednak czy nie powinno nas czasem rozgniewać to, że jeden dla drugiego nie jesteśmy bratem w niedoli, a czasami stajemy się wilkami i atakujemy wręcz siebie nawzajem? Czy nie powinno nas może rozgniewać to, że ludzie umierają z powodu chorób, które my w Europie bez problemu leczymy, ale nie w każdym miejscu na świecie da się je leczyć. Nie ma na przykład takiej medycyny. Czy nie powinno nas czasami rozgniewać, że zamiast budować Królestwo Boże, to część świętych oczekuje, że reszta będzie ich zabawiać, a oni zdecydują się, czy nam się to podoba, czy nie? I to jest, myślę, mocne pytanie. Bo chcemy, żeby było najlepsze uwielbienie, żeby było namaszczone kazanie, żebyśmy mieli super zajęcia dla dzieci, które się dzieją w salkach obok. Chcemy wyrozumiałych liderów i ja też tego chcę i to są dobre pragnienia, ale jeśli mamy postawę, to ja przyjdę na nabożeństwo i ocenię, czy mi się to podoba, to myślę, że Jezus w tym momencie przyjdzie i powywraca pewne stoły w naszym życiu, bo to nie jest postawa, którą On proponuje dla nas. Powinno nas rozgniewać wiele rzeczy, które dzieją się na tym świecie, kiedy Bóg mówi chociażby do nas i my nie reagujemy na to, to powinniśmy czasami się rozgniewać na samego siebie i zapytać się, w jakim miejscu my jesteśmy. Czy jest to dobre miejsce, czy może niekoniecznie. O co dziś zabiegamy? Co nas pochłania tak w pełni? Czym jest... Akurat stoję na trzeszącej... Wybaczcie, się kawałeczek przesunę. Czym jest moja gorliwość? Jeśli chodzi o codzienność, to właśnie o co zabiegamy? Bóg określił, jakie miejsce chce zajmować w naszym życiu i najchętniej wyrzuciłby wszystko, co tam się znajduje i nie jest tym, co pochodzi od Niego. Tylko czy my musimy Mu na to pozwolić? Bo Bóg nie jest kimś, kto po prostu wywala wszystko jak leci sam, tylko musi mieć na to naszą zgodę. Krytycy Jezusa chcieli wiedzieć, w jakim autorytecie on to czyni. Pytali się o to, żeby im potwierdził to jakimś znakiem. Jezus powiedział, żeby zburzyli tą świątynię, a on ją odbuduje w 3 dni. I gdy my już słyszymy 3 dni, to wiemy, o co chodzi. Wiemy, że chodzi o jego śmierć na krzyżu i potem zmartwychwstanie. Coś, co się dokonało w 3 dni i wydarzyło się i ma dla nas dalej znaczenie. Ale ci ludzie najprawdopodobniej go wyśmiali, bo w 3 dni nie było szans zbudować tej świątyni, o której oni myśleli, bo ją budowali aż 46 lat. I przez prawie 1000 lat można było w tym miejscu ofiarowywać zwierzęta za grzechy. Trzeba było zabić to pierworodne zwierzę. To była zapowiedź tego, co zrobił Jezus. Też w Jerozolimie zginął za nasze grzechy. I kiedy żałujemy naszych grzechów, zaufamy Jezusowi jako Zbawicielowi, stajemy się częścią nowej świątyni. I może właśnie jest dzisiaj czas, żeby spojrzeć w swoje serce, swoje myśli, priorytety i zobaczyć, na czym, co tam jest. Czy nie ma tam jakichś stołów, kramów, które by się przydało wywalić? Czy może nie ma tam rzeczy, które nie do końca powinny tam pasować? Jakie stoły Jezus powinien wywrócić w naszej świątyni? Nie jest, jak możemy przeczytać w Biblii, kiedy się nawracamy, kiedy jesteśmy częścią Bożego Królestwa, stajemy się świątynią Ducha Świętego. To oznacza, że Bóg wybrał miejsce aby w nas też zamieszkać. I jakie stoły gdzieś pozostały? Może został stół niezależności? Może został kram kłamstwa? Może gdzieś został stół niewiary, a może pychy, że wszystko mogę zrobić sam? Różne stoły gdzieś mogą zostać i czasami one nie są takie wielkie. Może są małymi stolikami, które gdzieś tam są i gdzieś bałaganią. I najgorsze stragany, na które tak naprawdę Jezus się zdenerwował, to były stragany, które nie pozwalały przyjść innym do Jezusa, do Boga, które gdzieś zabraniały im wejść w tą głębszą relację i kiedy ludzie chcieli mieć relację z Bogiem, to było to im uniemożliwiane. Ale był jeszcze jeden stół, którego kompletnie Jezus nie ruszył i który został, bo taki był jego plan. Jezusa zburzyło to, że stragany, które tam stały, nie pozwalały poznać Boga przez Boga Jahwe przez pogan. I Jezus, kiedy szedł do świątyni, chciał zobaczyć owoc. I mimo, że jest napisane, że to nie była pora na figi, on oczekiwał tego owocu. I kiedy wychodził z Jerozolimy, to drzewo uschło. I Bóg określił, jakie miejsce chce zajmować w naszym sercu. On chce tam posprzątać i wprowadzić Boży porządek. I ten stół, o którym wspomniałem, który został, to był stół, na którym składano ofiary. Tego Jezus jednego stołu nie ruszył, bo to był sens tak naprawdę tej świątyni w tamtym czasie. Żeby człowiek mógł złożyć ofiarę przebłagalną, żeby mógł pojednać się z Bogiem w taki sposób, jak wtedy było to przewidziane. Ale dla nas jest teraz coś, co jest dostępne bez przelewania krwi, żadnego zwierzęcia, bez tych rzeczy, które może dzisiaj byśmy nazwali okrucieństwem, ale przez śmierć Jezusa, która też była okrutna i od której ludzie odwracali wzrok, bo była tak brutalna, my możemy być częścią tej świątyni. Nie wiem, jak wygląda twoja świątynia, wiem, jak wygląda moja. Nie wiem, jak wygląda twoja relacja z Bogiem, wiem, jak wygląda moja. Jak wygląda nasza relacja z innymi ludźmi dookoła, jak wygląda wyprzedzanie się w okazywaniu sobie szacunku. Jak może czasami korygujemy się z miłością, kiedy nie do końca robimy dobrze i ktoś do nas podejdzie, jak wtedy reagujemy. Jaki jest porządek w naszym sercu? Czy może jest trochę bajzel? Ale Jezus jest tym, który w naszym życiowym bałaganie, w tym nieuporządkowaniu. I tak jak po ostatnich wichurach, trzeba miasto jeszcze trochę posprzątać. Tak samo Bóg chce posprzątać to, co jest w nas. I czasami mamy wrażenie, że już jest za późno, już wszystko w sumie tak naprawdę niby jest okej. Okay. Ale jeśli żyjemy, oddychamy i funkcjonujemy, to znaczy, że Bóg jeszcze nie zakończył w nas pracy. A więc powinniśmy Mu pozwolić na to, żeby może coś powywracać, coś uprzątnąć, aby była po prostu przestrzeń dla Niego. I to jest coś, co myślę jest wiecznie, cały czas ważne dla każdego z nas, żeby patrzeć się, czy nie stoją te jakieś stoły, które nie powinny tam stać, bo niektóre zostały jeszcze, a niektóre na przykład z czasem wynosimy i stawiamy nie do końca w tym miejscu, w którym one w ogóle powinny być, w którym nie powinny funkcjonować. I pomódlmy się o to. Pomódlmy się o to, żeby Bóg gdzieś pokazywał nam to, co nie do końca jest tak, jak powinno być. To, co On chciałby zmienić w naszym życiu. To, co chciałby uprzątnąć i zamiast tego, co tam chciałby włożyć. Bo Bóg nie robi próżni. To nie jest tak, że uprzątnie i będzie pusto po prostu, ale On wchodzi ze swoją obecnością, ze swoimi darami, ze swoim namaszczeniem i wypełnia tą przestrzeń w najwspanialszy sposób. Panie Boże, dziękuję Ci tak bardzo, że Ty jesteś Bogiem, który czasami się zdenerwuje i czasami wygoni to, co jest niepotrzebne. Że opróżniłeś tamtą świątynię wtedy, przedsionek ze straganów, ze stołów, które tam były niepotrzebne w tym miejscu. I Panie Boże, tak samo jeśli my Ci damy dostęp do naszego serca, Ty uprzątniesz też to, co tam nie jest potrzebne, to, co zaśmieca, zagraca i nie pozwala w pełni na relację z Tobą, nie pozwala w pełni na przestrzeń dla Twojego działania. Panie Boże, ja otwieram swoje serce, otwieram swoją duszę, otwieram swoje wnętrze na Ciebie, tak żebyś Ty mógł wywalić to, co jest niepotrzebne, wywalić to, co przeszkadza i wejść tam ze swoim porządkiem, ze swoim planem na mnie, na moją przyszłość. I Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty pokazywał nam to, co jeszcze zostawiliśmy, to, co gdzieś nawet wnieśliśmy, może niedawno do swojego życia, wnieśliśmy do swojego serca, a to nie powinno tam kompletnie być. Panie, pokazuj nam i te duże stragany, które gdzieś postawiliśmy, ale również i te małe, które czasami są niezauważalne, ale gdzieś wychodzą i gdzieś się pokazują. Panie Boże, proszę Cię, błogosław nasz Kościół, który jest tak różnorodny, który jest tak wspaniały, budowany przez Ciebie. I Panie Boże, proszę Cię, prowadź go dalej. Prowadź go składającego się z nas, Twojej świątyni, tak żebyśmy mogli, Panie, iść dalej, budować, dojrzewać, wchodzić coraz głębiej w Twoją obecność, Twoje obdarowanie, w Twoje działanie. Panie Boże, dziękuję Ci tak bardzo, że Ty jesteś Bogiem, który jest cierpliwy i my nie chcemy tego wykorzystywać, ale chcemy, Panie, przyjść do Ciebie, bo zawsze możemy przyjść do Ciebie i zrobić ten krok coraz bliżej do Twojej obecności. Dziękuję Ci za to. Amen.